W naszym niedzielniku rozmawiam z Krzysztofem Drozdowskim. Rozmawiam na parkingu Radia Poznań z pięknym widokiem na park Wilsona. Jakżeż to piękne miejsce związane także z historią, bo przecież prezydent Wilson miał wielkie znaczenie, ale chciałbym pana zapytać o pana Bydgoszcz, także z pięknym miejscem pośrodku miasta, także przyrodniczym, mam na myśli wyspę.
No wyspę Muńską, tak, teraz można się nią chwalić, z perełką praktycznie w Bydgoszczy, piękny zielony plac, młyny Rotera odrestaurowane, rzeka Młynówka, siedziba Muzeum Okręgowego, no jest to idealne miejsce na spędzanie leniwych popołudni czy weekendów z rodziną. Ale ja pamiętam, jak to wyglądało 20 lat temu, kiedy to wszystko było zarośnięte. Na środku wyspy stała budka z piwem praktycznie. I powiem szczerze, tam zwykli bydgoszczanie się nie zapuszczali, a z rodzinami, z dziećmi to już tym bardziej. To było naprawdę, można powiedzieć, niebezpieczne miejsce, a przecież w centrum miasta. Natomiast teraz warto już o tym zapominać, chociaż jako historykowi no, muszę pamiętać naszą przeszłość i ją czasami przypominać, tak jak w tym momencie. No to teraz tak, Bydgoszcz ogólnie w ostatnich, powiedzmy, 20 latach mocno wypiękniała. To zasługa duża oczywiście władz miasta, no i samych mieszkańców, nie ma co ukrywać. Mamy też świetne muzea, coraz lepsze. Jeśli Państwo będą kiedykolwiek w Bydgoszczy, do czego zachęcam, to chociażby oddział Muzeum Okręgowego, tak zwane Explozeum, czyli po niemiecka fabryka nitrocelulozy. Później to były różne powojenne fabryki, tam cały czas produkcja działała, natomiast teraz jest to właśnie Explozeum. No, coś cudownego, na kilka godzin z rodziną, świetna atrakcja.
Sama Bydgoszcz jako miejsce ważne dla naszej historii, bo przecież tutaj jedna z mennic chociażby, i to znacząca dosyć, działała za polskich władców.
W Bydgoszczy w ogóle działo się bardzo dużo wydarzeń, które miały oddziaływanie później na cały kraj nawet, bo chociażby traktaty wylawsko-bydgoskie, które zostały podpisane na schodach nieistniejącego już na Starym Rynku kościoła jezuickiego, zburzonego w 1940 roku przez Niemców. One spowodowały to, że Prusy królewskie pomogły nam w walce ze Szwedami, ale później mieliśmy tego konsekwencje i to odczuwalne praktycznie do 1945 roku, można powiedzieć, aż wiele, wiele innych ciekawych wydarzeń w mieście się działo. Jest to miasto z bardzo bogatą historią, jakby nie bez powodu praktycznie 15 z moich 34 książek poświęconych zostało właśnie Bydgoszczy.
No właśnie, a jeśli chodzi o książki i tę serię o tajemnicach, czy gdzieś tam udało się coś bydgoskiego przemycić?
No, z racji tego regionalnego patriotyzmu u mnie praktycznie w każdej książce staram się przemycić jakiś wątek bydgoski i w każdej z nich tutaj coś takiego znajdziemy, bo chociażby opisałem bardzo ciekawą i tajemniczą sprawę tak zwanego złota bydgoskiego z 1944 roku. Okazuje się, że 80 kg w sztabkach złotych zostało zakopanych niedaleko bydgoskiego lotniska. Z niego później zostało przetransportowane w nieznanym kierunku i nie wszystkie sztabki na miejsce dotarły, więc prawdopodobnie wiem, w którym miejscu one zostały schowane przez niemieckich żołnierzy transportujących, ale czy to uda się odnaleźć? Raczej wątpię, zresztą nawet nie podjąłem takich poszukiwań, bo czasami lepiej jest gonić króliczka niż go znaleźć. Na bydgoskim lotnisku na przykład Niemcy planowali całe dowództwo lotniska moskiewskiego, planując już zajęcie Moskwy. Właśnie w Bydgoszczy powstawała cała komendatura właśnie sztabowa lotniska w Moskwie. To tutaj też pierwszy raz Niemcy przetestowali urządzenie tak zwane Bombentepisch 25, które było używane później w samolotach do nalotów dywanowych. Gdy Niemcy próbowali zbombardować jakiś most czy jakieś przęsło, to trwało to kilkanaście godzin, kilka nalotów. Po użyciu tego urządzenia Bombentepisch w ciągu 3 godzin most był zniszczony, więc tych wątków bydgoskich jest tutaj bardzo dużo, a w nowej książce Polskie tajemnice II wojny światowej jest chociażby opisany major Jan Henryk Grzychoń, który był szefem ekspozytury nr 3 oddziału 2 sztabu generalnego Wojska Polskiego w Bydgoszczy. To on prowadził osławioną akcję Ciotka, przemianowaną później na akcję Wózek, która polegała na wykradaniu wykorzystaniu niemieckiej dokumentacji urzędowej z pociągów kursujących pomiędzy Berlinem a Prusami Wschodnimi, to później Żychoń stał się szefem praktycznie całego polskiego wywiadu już w polskich siłach zbrojnych na Zachodzie. Był prawą ręką generała Sikorskiego. I to niestety zawiść ludzka ludzi z referatu wschodniego spowodowała, że położyły się niektóre informacje cieniem właśnie na Żychoniu. Oskarżali go oni o nie tyle współpracę, co po prostu to, że Niemcy go nieświadomie prowadzili, Żychonia, jeszcze przed 1939 rokiem. Stąd powstał też cały proces przed Sądem Morskim w Anglii i Żychoń, pomimo że wyszedł zwycięską ręką, nie został uznany za winnego, wszystkie podejrzenia, powiedzmy, zostały odsunięte, to i tak czuł się nieusatysfakcjonowany. Jako człowiek honorowy zgłosił się na front włoski. Trafił pod Monte Cassino i tam 17 maja został ranny w walce, dostał kulą. Nawet mówiło się, że kulą swoją, polską, dostał w plecy, ale to jednak wychodzi, że to nieprawda. No i następnego dnia, 18 maja 1944 roku, zmarł. I tu powstaje pytanie, kto był na tyle głupi, bo to niestety trzeba użyć takiego dosadnego słowa, że pozwolił człowiekowi, który miał największą wiedzę o polskim wywiadzie, trafić na pierwszą linię frontu. To jest po prostu coś, za co ktoś powinien iść pod sąd wojenny.
Takich historii jest zdecydowanie więcej, ale chciałbym zapytać też w kontekście tego 80-lecia. Przecież mieliśmy ostatnio sporo programów. Ten boom na II wojnę światową gdzieś tam datuje się już od lat pewnie 50., lata 60., 70. U nas to są Cztery Pancerni i Pies, Kapitan Kloss, ale też filmy amerykańskie, chociażby z Clintem Eastwoodem. Czy te tropy popkultury pomogły opowiadaniu historii II wojny światowej, czy wręcz przeciwnie?
No ja tutaj zdecydowanie muszę powiedzieć, że jestem totalnie przeciwnikiem tego opowiadania historii właśnie w popkulturze, bo jeśli chodzi o Czterech Pancernych, czy Hansa Klossa, na czym my żeśmy się w Polsce tak naprawdę wychowali, no co my widzimy w tych serialach? No Niemcy są po prostu strasznie głupi.
No tak nie było.
A tak nie było, oczywiście, że nie. To był, co by o nich nie mówić, że to zbrodniarze, oczywiście fakt, ale to był inteligentny naród. Służby wywiadowcze, które mieli w trakcie II wojny światowej, były naprawdę pierwszorzędne. Nie można praktycznie niczego im zarzucić. To, że polscy agenci w trakcie wojny, jak chociażby Roman Czerniawski czy major Mieczysław Słowikowski, Rygor, potrafili ich wymanewrować, to oczywiście świadczy tylko i wyłącznie na plus o nas, Polakach, ale niczego nie można zarzucić też Niemcom. Więc tutaj te polskie seriale totalnie ogłupiały. Ale jeśli chodzi o te amerykańskie filmy czy seriale, bo to one głównie oddziałują tutaj na nas, bo wszystko co...
Siła rażenia jest dużo większa, tak, prawda, na cały świat.
Wszystko, co w Hollywoodzie, to znaczy, że jest fajniejsze niż polskie, z czym się też zgodzić nie mogę. No chociażby Amerykanie przecież nakręcili film o okręcie podwodnym, który zdobywa Enigmę, szyfrogramy i tak dalej. I w świat jaka poszła informacja? Poszła taka, że to Amerykanie złamali Enigmę, a nie Marian Rejewski, bydgoszczanin, który 31 grudnia 1932 roku dokładnie samodzielnie, bez niczyjej wiedzy i pomocy, złamał niemiecki szyf Enigmy. Oczywiście dostał dokumenty francuskie, ale Francuzi, mając te dokumenty, nie potrafili złamać szyfru Enigmy. To się udało w zaledwie praktycznie 3 tygodnie Marianowi Rejewskiemu całkowicie samodzielnie. Później do niego dołączono Zygalskiego i Różyckiego i już dalej wspólnie nad tym pracowali. No i co się dzieje z nimi podczas II wojny światowej? Oczywiście zostają odsunięci na boczny tor. Anglicy mają już całą dokumentację, którą dostali w lipcu 1939 roku w Pyrach od Polaków, dokumentacja Enigmy razem z maszyną, którą żeśmy zrekonstruowali, i to ich kryptolodzy dalej już pracują. Polacy są odsunięci, Rejewski pracuje nad szyfrem Enigmy, ale takim przeznaczonym dla służb SS i SD, bo trzeba wiedzieć, że Enigma to nie jest tylko jedyna, tylko Niemcy mieli i Enigmę handlową, i Enigmę osobną dla wojsk lotniczych, i dla marynarki wojennej, dla SS, i dla Wehrmachtu. Tam były naprawdę różne ustawienia, różne szyfry i to każdy trzeba było łamać na nowo. I Rejewski jest praktycznie odsunięty na boczny tor, tak samo jak reszta Polaków. Zresztą w 1945 roku, kiedy w Bletchley Park po zakończeniu wojny spisywano w swoje wspomnienia, każdy pracownik miał wręcz obowiązek spisać swoje wspomnienia z działań właśnie w Bletchley Park, nikt o Rejewskim nawet nie wspomina, bo po prostu go tam już nie było, nie pamiętają o nim. Ci, co byli w 1945, to wcześniej tam nie pracowali, bo to byli świezi pracownicy, a Alan Turing czy Winston Churchill na przykład nie mieli powodów do tego, żeby się chwalić, że to Polacy złamali szyfrę Enigmy. A druga sprawa, nikt nie chciał się tym chwalić z bardzo prostej przyczyny. Anglicy i Amerykanie przejęli mnóstwo niemieckich maszyn szyfrujących. To samo zrobili Rosjanie, którzy używali ich w trakcie zimnej wojny i gdyby alianci zachodni ogłosili, że złamaliśmy szyfrę Enigmy, wszystko wiedzieliśmy, co Niemcy robią, no to Sowieci by przestali natychmiast używać tych szyfrów, a tym samym na zachodzie nie wiedziano by, co ZSR poczyna sobie dalej, więc to jest główny powód tego przemilczania tych polskich zasług.
O historii drugowojennej można by mówić godzinami. My aż tyle czasu nie mamy, ale jeszcze trochę jest, a wrócimy do rozmowy z Krzysztofem Drozdowskim po piosence.